i kolejnego gościa. Zapytam się, czy się zgadza na przetwarzanie danych osobowych teraz na użytek Poranka w net.
No muszę się zgodzić, nie mam wyjścia.
Może pan odmówić przecież.
No mogę odmówić, ale wyjść.
Paweł Woliński, Citizen Go, Polska, jest gościem Poranka w net. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Po pierwsze, Citizen Go, opowiedzmy króciutko, co to jest Citizen Go?
Citizen Go to jest taka międzynarodowa platforma, możemy powiedzieć, rzecznictwa w internecie, czyli budujemy taką społeczność, która w sprawach życia, w sprawach rodziny, wolności religijnej mobilizuje ludzi do zabierania głosu, tak, do opowiadania się za, czy naciskania na polityków, na najróżniejszego rodzaju instytucje zagraniczne w celu zmiany ich wcześniejszych decyzji, czy w celu właśnie ochrony życia, wolności religijnej.
I to jest, jak w internecie, globalna platforma. Kto ją stworzył? Za jakie pieniądze ją stworzył?
Powstała w 2013 roku. To był pomysł takiego hiszpańskiego środowiska, które wcześniej już też działało w tym obszarze, co prawda nie na taką skalę w internecie. Platforma powstała w zasadzie w oparciu o drobne darowizny jej sympatyków, tak, to znaczy członków, którzy uczestniczyli w tych pierwszych akcjach, w pierwszych apelach, i okazało się, że w ciągu pierwszych 12 miesięcy praktycznie rzecz biorąc była w stanie finansować swoje działania wyłącznie z drobnych darowizn.
Bo to jest tak, że właściwie każdego dnia w Citizen Go ma jakąś akcję, jakieś wsparcie?
Każdego dnia.
Po prostu każdego dnia.
Każdego dnia jest jakaś akcja gdzieś na świecie, tak? No bo to nie wyłącznie w Polsce. Działamy w 12 obszarach językowych, w prawie 70 krajach, więc rzeczywiście to jest dosyć duża społeczność. No, wiele się dzieje, tak, w różnych krajach w tym obszarze, czyli...
I to jest w oparciu o wartości chrześcijańskie, tak, czy w każdej strefie językowej o inne wartości?
Nie, to wychodzimy z takiej antropologii chrześcijańskiej, tak, czyli z tych wartości, które tutaj dla cywilizacji zachodniej są, powiedzmy, znaczy były fundamentalne, i bronimy tego, co z tych wartości wynika, tak?
Mam przed sobą ankietę, którą przeczytałem, właściwie sondaż opinii publicznej, którą ostatnio opublikowało Citizen Go, ale najpierw jaka była metodologia, bo są rozmaite procenty, 45, tak, 41, tak. Czy to było w internecie badanie?
Tak, to było badanie na panelu Ariadna, takim ogólnopolskim panelu badawczym. To jest metoda takich wywiadów właśnie przy użyciu komputera w internecie, znaczy nie siedzimy, ankieter nie siedzi twarzą w twarz, tak, w świecie rzeczywistym z respondentem, tylko obie strony, czyli ankieter i respondent, siedzą po dwóch stronach internetu, tak, czyli przed swoimi monitorami, i tam respondent wypełnia taką ankietę, odpowiada na pytania, a potem wyniki po przeważeniu oczywiście tej próby respondentów, czyli po prostu dobraniu takiej grupy, która jest reprezentatywna dla społeczeństwa polskiego, czyli pod względem wieku, pod względem płci, pod względem miejsca zamieszkania, wykształcenia. Taka próba tych danych jest prezentowana.
No bo tu są badania, znaczy te wyniki są dosyć szokujące. Ta metodologia, myślę, że ona nie jest precyzyjna w ogóle,
trudno.
Na oko mi wygląda, że jest nieprecyzyjna, ale w każdym razie wyniki tej nieprecyzyjnej metodologii, jeżeli tak możemy powiedzieć, są, no jeden podam, 38% Polaków uważa, że aborcja płodu z wadami genetycznymi powinna być obowiązkowa, tak? No to jest, to jest szokujący wynik. Więcej tych szokujących wyników jest. Taki obraz dziwny społeczeństwa polskiego, bo wydaje się, że to polskie społeczeństwo, że jesteśmy inni. Te badania wskazują, że może się mylimy co do tej inności, ale w związku z powyższym Citizen Go ma akcję billboardową, akcję w internecie, Ecce homo, oto człowiek każdy.
Tak, ponieważ te badania pokazują rzeczywiście taki dosyć ciekawy rozdźwięk, tak? To znaczy w głowach Polaków, że z jednej strony, kiedy pytamy takiego statystycznego respondenta o to, czy uważa, że ludzie niepełnosprawni są tak samo wartościowi jak inni, czy państwo powinno pomagać ludziom niepełnosprawnym i ich rodzinom, większość Polaków, ponad 80% mówi tak, oczywiście zgadzam się, albo raczej zgadzam się z takim twierdzeniem. Ale z drugiej strony, jeżeli zapytamy o to, o czym pan redaktor już wspomniał, tak, czy dzieci, jeżeli diagnoza prenatalna jest niepomyślna, to lepiej zdecydować się na aborcję? I tutaj prawie połowa Polaków mówi, że tak. Mało tego, niektórzy, 38%, mówią, że to jest, że to powinno być wręcz obowiązkowe. I fenomen tego rozdźwięku jest do wytłumaczenia jest prosty tylko wtedy, kiedy zauważymy, że najprawdopodobniej Polacy mają dwie różne definicje człowieka, tak, niepełnosprawnego. To znaczy tego, który się już urodził, no i ten rzeczywiście zasługuje na pomoc, wsparcie, uznanie, tak, no i godność, jaką każdy człowiek powinien mieć, i tego, który się jeszcze nie narodził, a w związku z tym ani takich praw, ani takiego prawa do godności, ani też prawa do życia.
I najważniejsza jest edukacja, ale zanim przejdziemy do edukacji, to trzeba przynajmniej na plakatach poinformować, tak, że tak właśnie
tak,
jest.
Tak. No, wydaje się, że trzeba właśnie uderzyć jakby w to sedno tego problemu, tak? Czyli zapytać, kim dla ciebie jest człowiek.
A ja zapytam, kim pan jest?
Paweł Woliński, ja jestem po pierwsze mężem, po drugie ojcem czwórki dzieci. Jestem od ponad 10 lat zajmuję się i polityką społeczną, polityką rodzinną, działam na rzecz polityki rodzinnej i rodzin w Polsce, wcześniej w Związku Dużych Rodzin 3+ i Fundacji Mamy i Taty, w tej chwili w Citizen Go Polska.
Jest pan inżynierem?
Nie jestem z zawodu inżynierem. Z wykształcenia jestem prawnikiem, ale nie uprawiam tego zawodu.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Paweł Woliński, Citizen Go Polska, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze 7:54. Czasami ekspresy spóźniają się, gdy jadą do Paryża. 7:55, 10 minut spóźnienia. Przy telefonie redaktor Piotr Witt. Bonjour, monsieur.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No ale per saldo z punktu widzenia Paryża w mundialu, jak do tej pory, wygranym jest rząd francuski. Obywatele z głowami w telewizorach nie zwracają uwagi, że właśnie w tym momencie, kiedy inni strzelają gole, rząd zatwierdza najbardziej niepopularne ustawy. A pomyłki zdarzają się wszystkim. Przez pomyłkę Polacy strzelili gola do własnej bramki. Ale powszechne roztargnienie udziela się nawet poważnym gangsterom. Niedawno w podparyskiej miejscowości Bondy oczekiwano na nowy transport narkotyków. Pod wieczór dostawcy podeszli do umówionego samochodu i wręczyli zakontraktowane 67 kg kanabisu. Pomyłka. Pasażerami samochodu byli policjanci filujący gangsterów. Za chwilę cała banda została zakuta w kajdanki, dostawcy i odbiorcy, gdyż tymczasem nadjechał drugi samochód, ten właściwy, z kupcami. Na usprawiedliwienie gangsterów można powiedzieć, że przy tak wysokich obrotach kamem jak w Bondy i w departamencie 9-3 łatwo o pomyłkę. Według ostatnich danych rynek narkotyków we Francji jest obliczany na 2 300 000 000 euro. 1 100 000 000 na kanabis, 902 miliony na kokainę, reszta na heroinę, krak i coraz powszechniejsze narkotyki syntetyczne. Te ostatnie szczególnie szkodliwe. Uprzywilejowana pozycja Francji w handlu narkotykami wiąże się w pewnej mierze z jej przeszłością kolonialną. W 1898 roku, kiedy Wietnam stanowił jeszcze część Imperium Francuskiego, Paul Doumer, ówczesny gubernator Indochin, ustanowił monopol państwa na handel opium. Rafineria narkotyku wybudowana w Saigonie przyniosła państwu nadwyżki budżetowe, a Paul Doumer został prezydentem. Ale w 1930 roku pisarz Blaise Cendrars zauważył w Marsylii, że na czarnym rynku opium jest tańsze niż w oficjalnym handlu w Indochinach. Magazyny państwowe w Saigonie były bowiem regularnie okradane i kam przemycany statkami do Marsylii, rozprzedawano w barach portowych poniżej ceny państwowej. Podczas wojny pod rządami Vichy produkcja francuska Indochinach wzrosła z 7,5 do 60 ton w 1944 roku. Tymczasem w związku ze zniesieniem prohibicji w Stanach Zjednoczonych gangsterzy amerykańscy zaniechali przemytu alkoholu i przerzucili się na bardziej popłatne narkotyki sprowadzane głównie z Francji. W Marsylii przerabiano opium na heroinę. Nad handlem kontrolę roztoczyły cztery rodziny korsykańskie, znane później jako French Connection. Amerykanie uważali ich za groźniejszych od Sycylijczyków. Działali w gruncie rzeczy bezkarnie. Przykładem Antonio Rinieri. FBI aresztowała go w posiadaniu 247 tysięcy dolarów, ówczesnych dolarów, pochodzących ewidentnie z przemytu narkotyków. Aresztowany nie przypominał sobie, skąd ma pieniądze. Zapomniał nawet, jak twierdził, jak się nazywa. Był ekstradowany do Francji, ale ponieważ w związku między pieniędzmi i narkotykami nie udało się ustalić z powodu jego amnezji, rząd musiał podsądnemu zwrócić konfiskatę razem z odsetkami. Podobnie jak niegdyś rodziny marsylskie, policja w Saint-Denis zna członków gangów narkotykowych z imienia i nazwiska. W Courneuve na przykład rządzą młodzi bracia Humani o bardzo ludzkim nazwisku. Humani, Hamid, Jamel, Kamel i Karim. Kiedy policja aresztowała Jamela, bracia zablokowali wóz policyjny na skrzyżowaniu i odbili brata z kałasznikowem w ręku. Konkurenci Humanich, bracia Benfaiza, porwali znowu dla okupu ich matkę Fatimę chorą na cukrzycę i brata Kamela Kalekę na wózku. Humani zwrócili się do policji i porwani zostali znalezieni. Przy okazji okazało się, że Kaleka Kamel jest milionerem. Władzę w nogach utracił niegdyś na skutek rany postrzałowej w starciu z konkurencyjnym gangiem. Ofiary we Francji otrzymują odszkodowanie od państwa. Trybunał w Bondi przyznał Kamelowi 7 milionów euro i rentę alimentacyjną w wysokości 7700 euro miesięcznie. W apelacji zmniejszono odszkodowanie do 2 milionów. Ale to nie Kamela miał na myśli minister budżetu, oświadczając niedawno, że jest za wiele pomocy społecznych we Francji. Gérard Darmanin wygłosił niefortunną opinię dzień po ogólnokrajowej manifestacji niezadowolenia z polityki rządu, której, jak to określił jeden z deputowanych, cytuję, szala wagi pochyla się stale w tę samą stronę. Dla najbogatszych nic nie jest dosyć piękne, ani niczego nie jest za wiele, dla innych wszystkiego zawsze za dużo. Minister dolał oliwy do ognia w momencie strajków, składania deklaracji podatkowych i rosnącego protestu społecznego. Jak widać, pomyłki zdarzają się zarówno gangsterom, jak i politykom. Nazajutrz premier rządu Philippe usiłował tłumaczyć swego ministra, który co innego miał na myśli niż to, co powiedział. Co trudno dociec. Faktem jest, że rząd poszukuje oszczędności, gdyż zgodnie z planem pragnie zaoszczędzić 80 miliardów euro, w tym na wydatkach socjalnych 7 miliardów. Zresztą niewykluczone, że konsumpcja narkotyków we Francji ma związek z wydatkami społecznymi. Kiedy nie ma pracy, nie ma mieszkania, wykształcenia i więzi społecznych, pozostają sztuczne raje, jakie nazywał Baudelaire. Le paradis artificiel. Nawet jeśli są drogie, a ostatnio właśnie heroina staniała. Policja zresztą woli mieć do czynienia z handlarzami narkotyków niż z terrorystami. Jeśli to państwa interesuje i wybieracie się do Paryża, miejscowość Courneuve, gdzie rządzą bracia Humani, jest ostatnią stacją metra linii 7. Odległo o 10 krótkich przystanków od wielkich bulwarów i 2 przystanki od Nowej Filharmonii.
Tam nie udamy się w podróż, przynajmniej w najbliższym czasie. Bardzo serdecznie dziękuję.
Mamy jedną chwilę jeszcze, mamy, żeby wtrącić się do sprawy nowej ustawy o ochronie dóbr osobistych. Otóż to nie jest tylko zabawa biurokratów. Tam jest jeden szczegół utopiony w tysiącu innych. Mianowicie do tej pory, jeżeli pan chciał, żeby administracja państwowa poinformowała pana o danych, które posiada na pański temat, wystarczyło panu wysłać do niej list polecony i administracja zobowiązana była w ciągu 2 miesięcy poinformować pana o wszystkich danych, jakie na pański temat posiada, także w zakładkach informatycznych. Otóż to się zmienia o tyle, że dodano pół zdania, że administracja nie jest zobowiązana, jeżeli zachodzi podejrzenie oszustwa. Więc podejrzenie oszustwa może zachodzić bez względu na to, czy jest oszustwo, czy nie ma oszustwa. No wystarczy, że urzędnik podejrzewa i już panu tego, tych danych może nie przesłać.
A w szpitalach nadaje się pacjentom numery i po nich wywołuje się rodzinę. Jeśli rodzina nie zna numeru, zapomni numeru pacjenta, to ma problem. A jeszcze jedną przygodę panu opiszę. Podpisałem umowę na prawo wykonawcze i przekazałem ją księgowej. Po chwili zorientowałem się, że nie zapisałem adresu tej osoby i księgowa już nie mogła mi jej udostępnić. Dopiero wyszła z pokoju, bo powiedziała, że jest przepisy są RODO i nie może udostępniać danych osobowych. No rozmaite absurdy się pojawiają w przestrzeni publicznej. Musimy jakoś z nimi... nie musimy wcale z nimi żyć. Ale,
absurdy logiczne, tak.
Ale z nimi żyjemy. No ani nie wygląda na to, że w czasie spotkania pani kanclerz Niemiec z panem prezydentem Francji coś o tych absurdach mówiono. Pewno tworzono nowe absurdy, które w przyszłości będą implementowane w życie Europy.
Nie wszystko nam się mówi. Może mówiono wcześniej, może konferencje prasowe ograniczają się tylko do 3 pytań z góry ustalonych.
Panie redaktorze, życzymy miłego dnia. Dzisiaj Francja gra z Peru o godzinie 17:00. Francuzi zasiądą przed telewizorami, a politycy...
A rząd przyszykuje nową ustawę, tak.
Ale to nie tylko we Francji, nie tylko we Francji. Cały świat ogląda...
Tak, cudze nieszczęścia zawsze nas pocieszają, jak mówił La Rochefoucauld.
Wszystkiego dobrego. Patrzę na zegar, który jest w studio, w radio jest 8:04, na zegarze w telefonie komórkowym jest 8:05. W każdym razie minęła godzina 8:00.